Tak, po pobieżnym omówieniu tematów, które zasygnalizowałem, przejdziemy teraz do kolejnego. Mianowicie zastanowimy się nad stosunkiem naszego mistrza, Pana Jezusa, do choroby, by potem przejść do postawy pierwszych chrześcijan do choroby i w końcu, by poruszyć ten bardzo kontrowersyjny temat, jakim jest pytanie, czy wszyscy są uzdrawiani. Wróćmy więc do trzeciego punktu, stosunek Jezusa do choroby. Jest wiele miejsc w Nowym Testamencie, które moglibyśmy tu zacytować i na które moglibyśmy się powołać. Ja pozwolę sobie tylko zwrócić uwagę na dwa miejsca. Licząc na to, iż znacie doskonale Ewangelię, znacie działalność Pana Jezusa i nie trzeba aż tak szczegółowo działalności Pana Jezusa przypominać. Niemniej jednak chciałbym rozpocząć wskazywanie na postawę Jezusa do choroby od zacytowania Ewangelii Mateusza, rozdział 4. Ewangelia Mateusza, rozdział 4, wiersze od 23 do 25. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. I rozeszła się wieść o Nim po całej Syrii i przynosili do Niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych, epileptyków, sparaliżowanych, a On uzdrawiał ich. I szły za Nim liczne rzesze z Galilei, z Dziesięciogrodu, i z Jerozolimy, i z Judei, i zza Jordania. Tu mamy wprowadzenie do służby Pana Jezusa. Kiedy się przypatruję służbie Pana Jezusa, widzę diametralną różnicę między Jego służbą a moją, a powiem więcej, naszą. Zauważam bowiem, że moja służba koncentruje się głównie, idzie głównie w kierunku zwiastowania, głoszenia, kazania, obwieszczania, co jest bardzo ważne. Natomiast nie podąża niejako za tym praktyka. A mając teorię, natomiast nie stosując tej teorii w praktyce, to nie spełnia. My możemy mówić o uzdrowieniach, ale jeśli tego nie praktykujemy, to nie spełnia. To nie są dwie strony medalu, to jest tylko jedna strona medalu. Nasze zwiastowanie, powiem tak, zielonoświątkowe zwiastowanie powinno zawierać obie strony. Nauczanie, zwiastowanie i działanie. Gdy przypatruję się w kontekście mojej służby, służbie Jezusa, to zauważam, że częstokroć było tak, że przedkładał nawet praktykę nad teorię, nad nauczanie. Rozpoczynał swoją służbę od praktyki, a dopiero potem, jak gdyby mając zyskawszy zainteresowanie słuchaczy, zaczynał ich nauczać. Jeśli popatrzymy na nasze nabożeństwa, na ten typowy program naszego nabożeństwa, jakżeż on się przedstawia? Wiadomo, 30-40 minut uwielbiania, co nie jest złe. Potem 30-40 minut zwiastowania. Potem 10 minut ogłoszeń, błogosławieństwo i pożegnanie. Jakżeż często brakuje mi jednego elementu, tego elementu, jakim jest praktyka. Pozwoliłem sobie w niektórych miejscach podczas ewangelizacji, być może już mnie dlatego nie zapraszają w te miejsca, pozwoliłem sobie odwrócić program. Stanąwszy za kazalnicą, powiedziałem: zamknijcie teraz Biblię, nie będę bowiem głosił, a wzywam do przodu wszystkich, którzy są chorzy, którzy potrzebują modlitwy o jakiekolwiek uwolnienie, uzdrowienie. Proszę, wyjdźcie do przodu. I w zasadzie nie było zwiastowania, bo nie było czasu na zwiastowanie. Nie mówię tego dlatego, żeby żeby w jakikolwiek sposób lekceważyć zwiastowanie. Ale mówię o tym dlatego, żeby podkreślić, iż rzeczą ważną jest także praktyka. I gdy wyszli ludzie, modliłem się o nich, o ich uzdrowienie, o rozwiązanie innych potrzeb. I pamiętam wypowiedź jednej osoby. Pastorze, na tego typu nabożeństwo czekałam od początku mojego uwierzenia. Bo spodziewała się, że stanie oto kaznodzieja i przez 40 minut będzie udowadniał, że Jezus uzdrawia i powie amen. Ale przecież do tego nie możemy dopuścić, żeby się nasza praktyka kończyła na zwiastowaniu. Ja mówię w tej chwili do tych, którzy zwiastują Boże Słowo. Bo co zauważyłem? Ach, ja mam mówić o zwiastowaniu Jezusa, o służbie Jezusa, nie o moim zwiastowaniu. Zauważyłem, dokończę temat, że czasem więcej potrzeba nam odwagi niż wiary. Wtedy, kiedy ja zaczynałem się modlić o chorych, to tak jak mówię, miałem nadzieję, że nikt chory nie przyjdzie. A kiedy ich zobaczyłem, moja wiara zdawało mi się, że jestem zupełnie bez wiary. Zdobyłem się raczej na odwagę, by się mimo szczupłości mojej wiary modlić o chorych. A Bóg jest wierny swojemu słowu. Potwierdzał swoje słowo mimo wszystkich moich lęków i obaw. Dlatego wydaje mi się, że potrzebna nam jest bardziej odwaga do praktykowania Bożego Słowa, niż poszukiwanie w sobie wiary, bo diabeł zawsze znajdzie możliwość, żeby nam wytłumaczyć, że jesteśmy bez wiary. I żebyśmy zrezygnowali z praktykowania tego, o czym mówi Boże Słowo. Popatrzcie, kiedy pierwszy zbór, o czym będę mówił jeszcze za chwilę, modlił się w tych trudnych okolicznościach, gdy zobaczyli uwolnionego Piotra, to nie czytamy, że Bóg dodał im nagle dwójnasobną wiarę, byli rozpierani przez wiarę. Czytamy zupełnie coś innego. I Bóg udzielił im odwagi do śmiałego zwiastowania słowa. A więc naszym przywilejem jest głosić, że Bóg się nie zmienił, że u Niego nie ma zmiany ani chwilowego zaćmienia, jak mówi Jakub. Naszym przywilejem jest głosić, mimo iż czasem zauważamy w sobie niedostatek wiary, że On uzdrawia i będziemy zaskoczeni, gdy będziemy to oglądać, choć nie znajdujemy w sobie aż takiej porcji wiary. Bo zresztą jak to zmierzyć wiarę? Wystarczy, że wierzysz w to, co mówi Boże Słowo i praktykujesz Boże Słowo. To jest wiara, a nie poszukiwanie w sobie jakiejś sztuczności. A więc wracam do tematu. Gdy przypatruję się służbie Jezusa, to bardzo często rozpoczynał On od praktykowania, w tym także praktykowania uzdrawiania. Mam nadzieję, że mając tak wspaniałe pokolenie młodych ludzi, kaznodziejów, dożyje takiego momentu, kiedy nabożeństwa się będą rozpoczynać od modlitwy o chorych, od modlitwy o uwolnienie i zbór i obecni na sali ludzie będą widzieć, że Bóg dotyka, uzdrawia i zobaczycie, jak zmieni się wtedy także nastawienie do słuchania. No bo to powoduje, że ludzi to pociąga, powoduje zainteresowanie. Nie będzie prawdopodobnie przesypiających podczas nabożeństwa. I taką służbę często praktykował Jezus. Zanim zaczął nauczać, zanim zaczął głosić, najpierw praktykował. W tym także i bardzo często uzdrawianie chorych. Dlatego jaki był stosunek Pana Jezusa do chorych? Pełen współczucia, pełen miłości. Co jest dowodem braku współczucia i litości, jeśli chorych pozostawiamy w takim samym stanie, w jakim weszli. Jeśli się w ogóle nimi nie interesujemy. Ja mogę mówić pięknie, ładnie. Ktoś może mówić pięknie i ładnie, ale jeśli ktoś przyszedł na nabożeństwo i nikt nie wykazał mu zainteresowania, choćby tym, że się o niego pomodlił o uzdrowienie, no to coś, czegoś tu brakuje, jakiegoś elementu tu brakuje. Jezus bardzo często od tego rozpoczynał. Popatrzmy jeszcze na jedno miejsce w Dziejach Apostolskich. W 10 rozdziale o Jezusie apostoł Piotr wydaje takie świadectwo. Wydaje takie oto świadectwo, które jest standardowym, jak gdyby moim świadectwem o Jezusie. Powiada Piotr tak, w 10 rozdziale, w 38 wierszu. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił Go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, i uwaga, na co jest położony akcent, i chodził, jak chodził, czyniąc dobrze, uzdrawiając wszystkich. A więc to czynienie dobrze, to chodzenie Pana Jezusa między ludźmi, między tłumami, polegało na tym, że chodząc czynił dobrze, uzdrawiając ludzi chorych. A więc gdy mamy mówić, albo gdy mówimy o służbie Pana Jezusa, o Jego stosunku do choroby, to nic innego nie możemy powiedzieć, jak to, co powiedziałem przed przerwą. Jezus traktował chorobę jako wroga i nigdy nie mówił, że dobrze, że chorujesz, ponieważ niesiesz krzyż, ponieważ Bóg posłał ci to cierpienie, aby w jakiś tam sposób udoskonalić twoje duchowe życie. Jezus traktował chorobę jako wroga. Jeśli my na miejscu Jezusa poselstwo sprawujemy, to nasz stosunek do choroby nie może być inny. Ten sam stosunek, nasz stosunek do choroby ma się przejawiać. A więc w zasadzie ktoś powiedział, że kiedy czytamy Ewangelię, świadectwo o Jezusie, to najczęściej mówią Ewangelię o tym, jak Jezus idzie uzdrawiać chorych, jak choćby do domu Jaira, kiedy Jair wezwał go z powodu choroby swojej córki, a więc idzie uzdrawiać chorych, chorego człowieka, albo jak uzdrawia, wkładając ręce albo nakazując chorobie, albo jak wraca po uzdrowieniu choroby. A więc służba Jezusa opisana jest w tych trzech formach. Idzie uzdrawiać chorych, uzdrawia chorych, albo wraca po uzdrowieniu chorej osoby. A więc cały czas oscyluje służba Jezusa wokół zainteresowania się chorą osobą. A przecież, bracia i siostry, Biblia wyraźnie powiada, że Jezus Chrystus wczoraj i dziś i na wieki ten sam. Skoro 2000 lat temu taki był Jego stosunek do choroby, dlaczegoż może mamy dopuszczać myśl, że dziś jest inny Jego stosunek do choroby? Wierzę, że Jego stosunek do choroby się nie zmienił. Dlatego z całą odwagą, choć nie zawsze mam pełnię wiary, ale z całą odwagą, bo tak jak powiadam, w jaki sposób zrozumieć, że mam albo nie mam wiary? W to, że się czuję pewniej? To, że się czuję Supermanem? To czasem może być pycha i zarozumiałość. Nie na tym polega wiara. Wiara polega na ufnym spoleganiu na Bożym Słowie. Ponieważ tak mówi Boże Słowo, czy ja czuję się pełen wiary, czy się nie czuję, praktykuję to. I powiem wam coś więcej. Bardzo często bywało tak, że zupełnie nie widziałem w sobie wiary, a ku mojemu zdumieniu Bóg uzdrawiał chorych, gdy się o nich modliłem. A więc taka była postawa Pana Jezusa do choroby. Zawsze traktował ją jako wroga. A jeśli my na Jego miejscu poselstwo sprawujemy, to ten element w naszej posłudze także musi być uwzględniony. I apeluję tu do pastorów, apeluję tu do kaznodziejów. Nie, apeluję tu do was, bracia i siostry. Nie bójcie się powiedzieć sąsiadce, że Bóg uzdrawia. Nie bójcie się powiedzieć sąsiadce, która się uskarża przed wami, że ma dzisiaj migreny, że możecie się o nią pomodlić. Nie mówcie, nie mam wiary. Posłuszeństwo słowu, a nie wielkość wiary mierzona w taki lub inny sposób tu decyduje. Posłuszeństwo słowu, temu co Boże Słowo mówi. Zacznijcie się modlić o chorych. Zacznijcie praktykować to, co praktykował Jezus, bo my na Jego miejscu poselstwo sprawujemy. Żeby nie przedłużać, Powiadam raz jeszcze, postawa Jezusa wobec choroby była więcej niż zdecydowana. A skoro my na Jego miejscu poselstwo sprawujemy, nasza postawa nie może być inna. Nie może być inna. Jeśli chodzi o... Przejdziemy do kolejnego tematu. Jeśli chodzi o stosunek pierwszego kościoła, wczesnochrześcijańskiego kościoła do choroby, do uzdrowienia, to absolutnie nie odbiegał on w niczym od postawy Jezusa. Wystarczy otworzyć historię pierwszego chrześcijaństwa, a nią są Dzieje Apostolskie, to po świadectwie o chrzcie w Duchu Świętym, po tym świadectwie w drugim rozdziale o chrzcie w Duchu Świętym, w rozdziale trzecim natychmiast napotykamy na świadectwo o osobie chorej i o stosunku Piotra i Jana do choroby. W trzecim rozdziale o tym Dziejów Apostolskich czytamy. Ja bardzo często ten rozdział cytuję, ponieważ dla mnie ten trzeci rozdział jest jak gdyby wzorcem, jest jak gdyby instrukcją postępowania wczesnochrześcijańskiego kościoła z chorobą, a zatem powinna to być także instrukcja pod moim adresem, naszym adresem postępowania z chorobą. Nie będę tego czytał, bo to jest zbyt długi fragment. Pamiętacie, Jan i Piotr wstępowali w godzinie modlitwy o trzeciej godzinie do świątyni, a wtedy niesiono mężczyznę, człowieka od 40 lat sparaliżowanego, wsadzano go u bram świątyni, aby mógł żebrać, aby mógł zarabiać w ten sposób na swoje życie. I gdy zobaczył Jana i Piotra wchodzących do świątyni, także i do nich wyciągnął swoją rękę, prosząc o jakiś datek. A wówczas to Jan i Piotr odpowiedzieli: spójrz na nas, popatrz na nas. Czyżbyśmy robili wrażenie, że jesteśmy bogaci? Srebra i złota nie mamy. Dzisiaj kościoły tak powiedzieć by nie mogły. Wiele kościołów by tak powiedzieć nie mogło. Srebra i złota nie mamy. Ale to, co mamy... To, co mamy, to Ci dajemy. I tu uwaga. To, co mamy, to Ci dajemy. To, co mam, to Ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. Zdumiewa mnie sposób postępowania Jana i Piotra. Bo ja prawdopodobnie zachowałbym się zupełnie inaczej. Ale to jest instrukcja naszego postępowania w przypadkach, kiedy spotkamy ludzi chorych. Ja prawdopodobnie, tak jak Naaman, pamiętacie, kiedy przybył do Elizeusza, by go Elizeusz uzdrowił, mówi: spodziewałem się, że on wyjdzie, wzniesie nade mną rękę i będzie się modlił. On nawet nie raczył spojrzeć na mnie, tylko powiedział: idź tam do Jordanu, zanurz się 7 razy, a będziesz uzdrowiony. No więc co ja bym zrobił? Albo co my byśmy zrobili? Najprawdopodobniej stanęlibyśmy nad tym chorym, sparaliżowanym człowiekiem, podnieśli ręce i modlili się, aby go Bóg uzdrowił. Co nie jest złe. Ale kierunek postępowania Piotra i Jana szedł w innym kierunku. Oni byli świadomi autorytetu, jaki otrzymali w imieniu Jezusa. Oni byli świadomi autorytetu, jaki posiada imię Jezus, że jest to imię ponad wszelkie imię, że jest to imię ponad wszelką moc i ponad wszelki autorytet. I w związku z tym, nie, nawet się nie modlili. Ja nie chcę zasugerować, że nie powinniśmy się modlić, ale musimy pamiętać o autorytecie w imieniu, którego występujemy. Że jest to autorytet ponad wszelką chorobę. I w związku z tym Piotr powiada: w imieniu Jezusa Chrystusa wstań i chodź. I wstał i zaczął chodzić. I został uzdrowiony. Abyśmy go poznali. Aby nasze poznanie szło także w tym kierunku, byśmy zrozumieli, jaki jest autorytet dany przez Boga w imieniu Jezusa Chrystusa. Mógłbym tu posłużyć się wieloma przykładami, ale posłużę się tylko jednym, który miał miejsce w naszym zborze. Niech on podkreśli autorytet imienia Jezusa. Po co? Po to, żebyśmy mieli, nie ufali w siebie, w swoje możliwości, w naszą wiarę. Żeby nasza wiara nie była w naszą wiarę, ale żebyśmy ufali w autorytet Jezusa Chrystusa. A wydarzyło się to jakiś czas temu. Nawróciła się pewna kobieta i zaczęła regularnie uczęszczać do zboru. Ale jej mąż, jak wielu Polaków, no, nie stronił od kieliszka. A kiedy się nawróciła, szczególnie zaczął wtedy nadużywać alkoholu. I akurat przyszło na świat kolejne potomstwo. Urodziło się trzecie potomstwo. I kiedy ona zajęta była jednego wieczoru karmieniem tego dziecka, trzymała je przy piersi, nagle on się wtoczył do domu. Pijany, zabłocony, brudny, cuchnący i od progu zaczął jej wymyślać. Od świętych i tak dalej, i tak dalej. Zaczął ją gnębić swoimi wypowiedziami. Ona, biedna, z tym dzieckiem poszła do jednego pokoju, chcąc uciec przed nim, ale on wtoczył się za nią. Poszła do drugiego pokoju, on także tam w jakiś sposób się doczołgał, doszedł. Wreszcie uciekła do trzeciego pokoju z tym dzieckiem, ale traciła już coraz bardziej cierpliwość. Czasem wierzących ludzi ogarnia święty gniew Boży. I on także w pewnym momencie taki święty Boży gniew ogarnął. Kiedy wchodził do kolejnego pokoju, gdzie ona karmiła, trzymała przy piersi tego chłopca, nie wytrzymała. Stanęła, wyciągnęła rękę i powiedziała: w imieniu Jezusa zamilcz! I nagle coś zaczął mówić, jeszcze miał otwarte usta, ale tak jakby mu te usta sparaliżowało. Oczy wyszły mu na wierzch, stanął w drzwiach, z otwartymi ustami odwrócił się i poszedł. I nasłuchuje ta siostra, cisza, nic się nie dzieje, cisza. Nie miała odwagi sama pójść, by zobaczyć, co się z nim dzieje. Poprosiła jedno ze starszych dzieci: pójdźcie, zobaczcie, co się z tatą dzieje. Któreś dziecko poszło, otworzyło drzwi i zobaczyło, że on leży na tapczanie, rozdziawiona buzia, oczy wyszły mu na wierzch i leży i wpatruje się w sufit. I teraz dopiero się przestraszyła. Co ja zrobiłam? Do czego ja doprowadziłam? W związku z tym uśpiła to niemowlę, poszła do swojego pokoju, klękła przy tapczanie i zaczęła wołać do Boga. Zaczęła się modlić, pełna strachu. I nagle słyszę, że się drzwi otwierają. Ktoś wchodzi do pokoju, wchodzi cicho i klęka obok niej. Odwróciła głowę, patrzy, a to jej mąż. A to jej mąż, ten, któremu w imieniu Jezusa nakazała milczenie. Tak. Musimy się zdobyć na zaufanie do autorytetu imienia Jezus. W pewnym momencie mojego pastorowania nawróciły się dwie dziewczyny w naszym zborze. Gdybym ja wiedział, że to będę przeżywał, co przeżywałem z powodu ich nawrócenia, to być może bym im nie głosił Ewangelii. Ale nawróciły się. A ojciec ich tak mnie znienawidził z tego powodu, że się jego córki nawróciły. Wyobraźcie sobie, że codziennie rano, przed godziną siódmą, wtedy, kiedy akurat ludzie szli do pracy, on stawał przed moim domem, przed furtką mojego domu, przed bramą mojego domu i bluźnił, na czym świat stoi, jak szewcy, jak to się mówi. Klął. Ty taki, ty oszuście, ty zwodzicielu. I wymachiwał pod moim domem pięściami w moją stronę. W ten sposób po chrześcijańsku, w cudzysłowie, mnie błogosławił. Ludzie szli do pracy, wiedzieli, kto tu mieszka, bo wiedzieli, że tam mieszkam ja, pastor zboru. Przystawali, patrzyli, co to się dzieje. I wstyd mi było. Ostatecznie miasteczko, w którym mieszkam, nie jest dużym miasteczkiem, małe mi, ludzie mnie znają. Wstyd mi było wyjść na ulicę, bo wydawało mi się, że wszyscy na mnie patrzą. I było tak raz, drugi, cały tydzień. Gosia, córka Leszka Mochy, pewnego dnia mówi: tata, ja się boję iść do szkoły, bo słyszysz, że on znowu tam wrzeszczy pod naszą bramą. Myślę, panie, co zrobić? Pomyślałem, pójdę i porozmawiam z tym, jak Polak z Polakiem, jak człowiek z człowiekiem. I mówię mu: panie, no nie będę wymieniał jego nazwiska, panie, niech pan przyjdzie do mnie, postawię kawę, wypijemy kawę, porozmawiamy jak ludzie. Ty, taki owaki, tyś kupił za dolary moje córki, a mnie chcesz kawą przekupić? Jak się rozwrzeszczał. Mówię wam, że uciekałem jeszcze szybciej, niż wychodziłem. Ale następnego dnia znowu go słyszę. On przyjeżdżał na rowerze i następnego dnia znowu go słyszę. Jak ryczy tam pod bramą, jak lew. Myślę, no co to teraz zrobić? Pójdę go postraszę. Podszedłem więc do niego i mówię: panie, jeśli się pan nie uspokoi, wezwę milicję, bo to było jeszcze w tamtych czasach. To ty taki wierzący! Ty milicję chcesz na mnie posyłać! Uciekałem jeszcze szybciej, niż wychodziłem. No ale problem nie został rozwiązany. Jaki problem był, taki był. I znowu słyszę, jak bluźni. Ja już byłem psychicznie trochę nawet nadwyrężony. Padłem więc przed panem i mówię: panie, co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Ani dobrem go nie potrafię pozyskać, ani strachem go nie potrafię pozyskać. Co ja mam zrobić? I nagle Duch Święty zaczął mi mówić: zapomniałeś o autorytecie Jezusa, Bożego Syna. Zapomniałeś o autorytecie Bożego Syna. I tak jak tam byłem w tym moim pokoju na kolanach, tak się zerwałem, jak lew. Powiedziałem: nie, ja myszką nie będę, żeby uciekać. Ja jestem świadomy autorytetu Jezusa. Stanąłem więc w pokoju, wyciągnąłem rękę i powiedziałem: w imieniu Jezusa, oskarżycielu, nakazuję ci, zamilknij. On tego nie słyszał. Ja to powiedziałem w swoim pokoju, nie tak głośno jak teraz, ale powiedziałem to zdecydowanie. I nagle sesja się skończyła. Zawsze było, trwała ona co najmniej godzinę, od 7 do 8, a teraz 7:30 już go nie ma. Już cisza. Myślę, co się dzieje? Wyglądałem przez okno, patrzę, a ten mój kochany człowiek siada na rower i zmyka. I odjeżdża. I już go więcej pod moimi oknami nie było. Nie wiem, co się stało. Nie wiem, w jaki sposób to zadziałało na niego, ale to zadziałało gdzieś w sferach duchowych. Autorytet Jezusa spowodował, że ten człowiek siadł na rower i jeszcze szybciej odjeżdżał, niż przyjeżdżał. A więc, kochani, Piotr, Jan rozumieli, jaki jest autorytet w imieniu Jezusa. Dlatego ośmielili się nawet nie modlić się, nie prosić, ale skorzystać z tego przywileju, jaki dał im Jezus: w imieniu moim. Na chorych ręce kłaść będą, a chorzy zostaną uzdrowieni. Tak, ja często się modlę, prosząc: panie, zwłaszcza wtedy, kiedy trudno mi jest określić, jaka jest wola Boża, modlę się, ale czasem, albo może nawet częściej, w imieniu Jezusa nakazuję, aby choroba opuściła ciało. Jest to jak najbardziej biblijne. I choroba z powodu autorytetu, nie z powodu mojego nakazu, ale z powodu autorytetu Jezusa, ustępuje. Taki jest tutaj zapisany wzorzec. Tak, ale czas powoli, czy właściwie nie powoli, ale szybko biegnie, więc chciałbym jeszcze odpowiedzieć na bardzo ważne, jakże często zadawane pytanie, zasadnicze pytanie. Czy wszyscy są uzdrawiani? Czy wszyscy są uzdrawiani? I powiem tak, choć na przestrzeni lat mojej służby modliłem się o setki osób i wiele z nich zostało uzdrowionych, ale byłbym kłamcą, gdybym powiedział, że wszystkie osoby zostały uzdrowione, albo gdybym powiedział, że ja nie mam żadnych problemów zdrowotnych. Byłbym kłamcą, byłbym nieszczery wobec was, nieszczery wobec Boga. I w związku z tym nie ośmielam się tak powiedzieć. Był taki moment w moim życiu, stosunkowo niedawno, że sam miałem ogromne problemy zdrowotne. W zasadzie stroniłem od lekarzy. Nie wiem dlaczego, ale stroniłem od lekarzy. Może to też ze względu na fanatyzm, który się gdzieś tam napatoczył, bo uważałem, że wierzący człowiek nie powinien iść do lekarza. I najczęściej przywoływałem tu przypadek Azy, króla. A więc ja, wierzący człowiek, modlący się o chorych, miałbym iść do lekarza? W żadnym wypadku. Jeżdżąc po Polsce, będąc w różnych domach, ukłony pod waszym adresem siostry, wiele sióstr chciało mnie ugościć najserdeczniej, jak to tylko było możliwe. I w związku z tym na stole lądowały bardzo często kotlety pływające w maśle, albo jeszcze, powiedzmy, jeszcze jakieś, jeszcze bardziej coś różnego rodzaju tłustości. No, zajadałem się tym, ile tylko wlazło. To zresztą widać po mnie. Te kaczki pieczone i tak dalej, ten smalec i tak dalej, no ja rozumiem, że każdy chce przyjąć gościa tak po słowiańsku, po chrześcijańsku. No więc tak, ale w pewnym momencie zauważyłem po latach służby, że coś się ze mną dzieje nie tak, jak się dziać powinno. Kiedy schylałem głowę i podnosiłem ją do góry, zaczynały mi latać ciemne plamy przed oczami. Zaczynałem tracić równowagę. Stawałem za kazalnicą i wydawało mi się, że wszyscy gdzieś płyniemy. Albo w tą się stronę łódź kołyszy, albo w tą. Pływamy. I zaczęło się to potęgować coraz bardziej. W związku z tym, co zrobiłem? Modliłem się, oczywiście, ale problem nie ustępował. W związku z tym poprosiłem starszych zboru, aby namaścili mnie olejkiem w imieniu Pańskim i modlili się o mnie, ale problem nie ustępował. Aż w końcu przekonano mnie, że powinienem pójść do lekarza i zasięgnąć radę. Mam w zborze swoim lekarza, więc mi powiedzieli: bracie pastorze, pójdź do lekarza, do specjalisty i daj się zbadać. I rzeczywiście, poszedłem jednego dnia do lekarza, on zbadał mnie i mówi: no proszę pana, po pewnych badaniach, tam prześwietleniach i tak dalej, o proszę pana, 98% tutaj, no. Proszę? Nie, głosy to jest kolejny problem. Tętnicy, o, wszystko jedno. Jest to taka rurka, która doprowadza krew do mózgu. Mówi, 98% zarośnięta cholesterolem, miażdżyca. 98%, niedotlenienie mózgu i musi pan się poddać zabiegowi. Bo jeśli się pan nie podda zabiegowi, no to w pewnym momencie się pan przywróci i wylew krwi do mózgu albo coś w tym rodzaju. Już nie pamiętam, czym on mnie tam straszył. No w każdym razie przestraszyłem się, naprawdę się przestraszyłem. I pytałem: panie, co ja mam teraz zrobić? Co ja mam zrobić? Ja, który zwykle występowałem przeciwko lekarzom. Co ja mam teraz zrobić? Upokorzyć się i skorzystać z ich mądrości. Przecież ja dałem lekarzom mądrość po to, żeby pomagali, współczując innym ludziom. I nagle zrozumiałem, że to moja pycha, moja zarozumiałość odgrywa tu znaczącą rolę. I w związku z tym poddałem się zabiegowi wstawienia stenda. Został tutaj gdzieś wstawiony, nawet nie wiem, gdzie on jest, ale gdzieś tu jest. I w ten sposób problem powoli zaczął ustępować. Ale pojawił się drugi problem. Bo zaraz ten pierwszy problem pociągnął kolejny problem. Mianowicie, czy ja, skoro sam chorowałem i mam problem, czy miałem problem, mam tam gdzieś tego wstęta, czy w związku z tym ja mam prawo, czy mogę się modlić o chorych? No bo skoro ty sam nie jesteś uzdrowiony, nie zostałeś uzdrowiony, to czy ty powinieneś się modlić o chorych? I była taka krótka przerwa w moim życiorysie, że zaniechałem modlitwy o chorych. Pamiętam pewien zbór, do którego zostałem w tym właśnie okresie zaproszony na ewangelizację i tak ominąłem temat, jakim jest modlitwa o chorych. Po nabożeństwie końcowym podchodzi do mnie pastor, mówi: bracie, jestem zawiedziony. Ja się pytam, czym jesteś zawiedziony? No bo ja się spodziewałem, że ty się będziesz modlił o chorych, a ty w ogóle nawet o tym nie wspomniałeś. A myśmy cię głównie po to zapraszali. Wiecie, jak mi było głupio? Zawiodłem. Zawiodłem pastora. Zawiodłem prawdopodobnie zbór. I pytałem: panie, co w tej sytuacji ja mam robić? I nagle Bóg zaczął mi przypominać większych modlicieli, ludzi wiary, bohaterów wiary niż ja, którzy mieli problemy ze zdrowiem. A czyż Paweł nie miał problemu ze swoim zdrowiem? Przecież pisze w liście do Galacjan, że z powodu choroby, z powodu choroby głosiłem wam Ewangelię. Okazuje się, że jego stan Bóg wykorzystał po to, żeby móc głosić Ewangelię. A wiem, dokładnie wiem, że na przykład Smith Wigglesford miał problemy ze zdrowiem. Problem tylko, kochani, polega na tym, że ewangeliści, którzy zachorowali, do tego się nie przyznają. Między innymi właśnie prawdopodobnie dlatego, zgrywają Greka. Żeby ludzie sobie nie pomyśleli, no skoro ty sam byłeś chory albo jesteś chory, to dlaczego, to jakim prawem ty się masz modlić o chorych? No wiadomo, że Katrin Kuhlman miała problemy ze zdrowiem. Mój przyjaciel Rahard Bonke też miał problemy ze zdrowiem. Nelly Eluwaniu, taki fiński ewangelista, kaznodzieja, którego słuchałem na konferencjach w Helsinkach, no chodził z rurką i z woreczkiem, ale kiedy się modlił, ludzie byli uzdrawiani. To jest pewnego swego rodzaju tajemnica. Trudno jest na wszystkie pytania odpowiedzieć w sposób zdecydowany. To jest swego rodzaju tajemnica. To jest też dowód pokory, albo jakby uczenie nas pokory. Czy mimo stanu, w jakim jesteśmy, potrafimy dalej współczuć, potrafimy dalej się modlić o chorych. A gdybyśmy sięgnęli do Starego Testamentu. No spójrzcie na Elizeusza. No co możemy powiedzieć o Elizeuszu? Podobno, kiedy został pochowany, pamiętacie, został pochowany w pośpiechu, jego kości zostały złożone do jakiegoś grobowca, a potem stało się tak, że ktoś inny był także niesiony na cmentarz, aby go pochowano, ale pojawiły się obce wojska, więc w pośpiechu tego człowieka, tego umarłego rzucili do grobu Elizeusza. Ktoś powiedział, że ci, którzy nieśli tę trumnę, chyba pokonali rekord świata na 100 metrów. Bo nagle ten, którego położyli do grobu, wstał. Gdy dotknął kości Elizeusza, wstał. No wyobraźcie sobie, idziemy na pogrzeb, kogoś kładamy do grobu, a ten wstaje. No, chciałbym widzieć taki pogrzeb. Albo zakończenie takiego pogrzebu. No tak, ale przecież Biblia powiada, że ten Boży człowiek, który wskrzesił dziecko, który potrafił uzdrowić zatrute wody. Ten człowiek na starość miał problem z oczami. Kochani, to jest swego rodzaju tajemnica. Dlaczego tak jest, że nawet ci, którzy się modlą o chorych, nie zawsze są uzdrawiani? Dlaczego jest tak, że ci, o których się modlą, nie zawsze są uzdrawiani? I daleki jestem od tego, aby kogokolwiek, kto nie został uzdrowiony, posądzać o brak wiary. Daleki jestem od tego. Jest mi to zupełnie obce, aby mówić: nie masz wiary, dlatego nie zostałeś uzdrowiony. Choć niektórzy tak praktykują. Najłatwiej jest oskarżyć tego, kto nie został uzdrowiony, a nie spojrzeć na siebie. No w każdym razie jest wiele takich przypadków. Wspominaliśmy służbę Jezusa, ale przy sadzawce Betesda, przecież pamiętacie, było mnóstwo chorych. Ilu zostało uzdrowionych? Jeden. A listy apostolskie, czyż nas nie, nie zapoznają z ludźmi czcigodnymi, a jednakże chorymi? Pierwszym z nich jest Epafrodyt, list do Filipensów, 2:27. Paweł pisze, że tak pracował, usilnie pracował, że się przepracował i w wyniku tego się rozchorował. Ja nie chcę tu niczego biskupowi podpowiadać, ale kiedy ja sprawowałem to stanowisko, ten urząd, to jeżdżąc na OKD, żądałem: pastorzy, macie jechać na urlop. Idźcie na ustronne miejsce i odpocznijcie nieco. Tak powiedział Jezus do swoich apostołów? Kiedy wrócili z misji i mu opowiadali, co się stało, on powiedział: dobrze, a teraz idźcie na ustronne miejsce i odpocznijcie nieco. Pastorzy też mają prawo do odpoczynku, bo jeśli się przepracują, to będzie z nimi taki sam problem jak z Epafrodytem. A Epafrodyt się rozchorował i stworzył w ten sposób problem Pawłowi. Dlatego jeśli sami pastorzy, bo są pracoholikami, się nie domyślą, że powinni pójść odpocząć, to wy jako zborownicy pomóżcie im w tym. Powiedzcie im: wreszcie, pastorze, jedź na ten urlop. Nawet ci pokryjemy koszty. Jedź na ten urlop. Drugi przypadek. Tymoteusz. Przecież Paweł pisze do niego: wiesz co, samego wina nie pijaj. Ale także samej wody nie pijaj, przepraszam. Samej wody nie pijaj. Ale dodawaj trochę wina. Ale dodawaj trochę wina ze względu na twoje problemy żołądkowe. Trzeci przypadek. To Trofim, którego także Paweł zostawił chorego. List drugi do Tymoteusza, 4:20. Zostawił go chorego, ponieważ się rozchorował. Czwarty przypadek to sam Paweł. To sam Paweł, tak jak już wspomniałem, pisze w liście do Galacjan w 4 od 13-14, że z powodu choroby zatrzymał się na dłużej w Galacji, aby im głosić Ewangelię. A więc z całą pewnością mogę tylko powiedzieć, że w żadnym z tych przypadków przyczyną choroby nie był grzech. I w związku z tym nikt nie ma prawa, co nie znaczy, że czasem choroba jest następstwem grzechu, ale nie wolno szafować tym sloganem: zgrzeszyłeś, dlatego chorujesz. Od tego momentu zacząłem moje zwiastowanie i na tym kończę. Trudno jest odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie wszyscy są uzdrawiani. Kiedyś zadano Katrin Kuhlman, tej kobiecie, którą Pan używał w tak cudowny sposób do modlitwy, do uzdrawiania chorych. Zapytano ją, dlaczego, jakiś dziennikarz zadał jej pytanie, dlaczego na modlitwy Pani, na nabożeństwach Pani nie wszyscy są uzdrawiani. Odpowiedziała w prosty sposób: nie miało o tym decydować. Pytaj Boga. Moją rolą jest modlić się o chorych, a resztę pozostawiam Bogu. On zna wszystkie tajemnice, On zna, co jest za zasłoniętą kurtyną. Moją powinnością jest modlić się o chorych, a resztę pozostawiam Panu. Gdy mówimy o uzdrowieniu, nasuwają się same. Ktoś mi tu w czasie przerwy nawet zadał pytanie, na które przy otwartej kurtynie chciałbym także odpowiedzieć. Czy jest zasadne, czy to źle nie świadczy o nas, jeśli podchodzimy do modlitwy o uzdrowienie raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty? Tak bardzo często bywa, że przyjeżdża jeden kaznodzieja, wzywa, ludzie wychodzą. Przyjeżdża następny, wzywa i jakaś część tych samych ludzi znowu wychodzi. Przyjeżdża trzeci i znowu jakaś część tych samych ludzi znowu podchodzi. Dlaczego tak jest? Czasem ja spotkałem się z takim zdaniem: wiesz co, bracie, ci ludzie to tylko wychodzą i w ten sposób odbierają wiarę innym. Ponieważ wyszli, nic się nie stało, drugi raz wyszli, nic się nie stało, trzeci raz wyszli i pozostali myślą, no nie ma sensu wychodzić, bo on już raz wychodził, nic się nie stało. Gdyby rzeczywiście Bóg uzdrawiał, to by się już coś stało. Ale uważam, że jest to niewłaściwa postawa. Ja uważam tak: wychodź do przodu tak długo, dopóki nie spotkasz kanału, narzędzia, którym Bóg się posłuży, abyś została uzdrowiona. Dlatego widzicie, gdy czytamy pierwszy list do Koryntian i czytamy o wykazie darów ducha, to wśród tych darów jest jeden, który występuje w liczbie mnogiej. To jest dar uzdrowienia. W oryginale tam jest dary uzdrowienia. Co w praktyce tłumaczy się w ten sposób, że nie każdy, kto się modli o uzdrowienie chorych osób, jest w sposób skuteczny używany do uzdrawiania każdej choroby, wszystkich chorób. To tylko Jezus uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. Co się zauważa? Że jednych Bóg w sposób szczególny używa do, powiedzmy, uzdrawiania ślepych, innych Bóg używa w szczególny sposób do uzdrowienia chorych na kręgosłup, jeszcze innych do uzdrawiania serca, a jeszcze innych do uzdrawiania innych chorób. I bywa tak, że ktoś przyjeżdża i chorzy na kręgosłup są uzdrawiani, ale ślepi wcale nie muszą być uzdrowieni. Głusi wcale nie muszą być uzdrowieni. Ale po nim przyjedzie ktoś drugi, którego Bóg używa właśnie bardziej do uzdrawiania serc na przykład, i chorzy na serce są uzdrawiani. Dlatego jako pastor nigdy nie stawiam szlabanu i nie mówię, wychodziłeś 10 razy, za 11 razem już nie wychodź. Zachęcam, wychodź, bo może akurat jest to naczynie, którym się Pan posłuży. Ja pamiętam z moich przeżyć z moją Dorotką, iluż się kaznodziejów nad nią modliło. Mnóstwo. I czasem bywało tak, że po modlitwie jednego jakaś choroba ustępowała, tym bardziej, że miała 14 różnych powikłań, różnych problemów poporodowych. A więc modlił się jeden, ustępował taki problem, modlił się drugi, ustępował taki problem. Ale pamiętam szczególnie ten ostatni moment, kiedy pewni ludzie z Full Gospel Businessman Fellowship International, tak się nazywała ta służba Szakariana, przyjechali, modlili się i wtedy została całkowicie uzdrowiona. Pytam więc, dlaczego, kiedy pierwszy się o nią modlił, na przykład Gerard Krieger, tak, niektóre choroby ustąpiły, ale nie wszystkie. Dlaczego po modlitwie drugiej osoby, drugiego kaznodziei, także nie wszystkie choroby ustąpiły? To jest Boża tajemnica. Nie nam ją roztrząsać i nie nam pytać Boga, Panie, dlaczego? Bóg wie dlaczego. Jeśli więc ktoś by mnie zapytał, czy mam wychodzić do modlitwy, ponieważ już się o mnie modlono dwukrotnie albo trzykrotnie, odpowiadam, tak długo wychodź, dopóki nie zostaniesz uzdrowiony. Tak długo wychodź. Ach, już kończę, ale dopiero się rozkręciłem. Nie. Pamiętam pewien przykład, także brata kochanego, nazywał się Kolesnikow. To się działo w Ameryce. I rozmawiałem z nim, rozmawiałem z pastorem, do zboru, którego ten brat uczęszczał. I opowiada mi pastor zboru, mówi, jaki kaznodzieja by nie przyjechał i nie robił wezwanie, ten Kolesnikow zawsze wychodził. I już mi niektórzy zborownicy mówili, no powiedz mu, żeby już nie wychodził, bo to na nas oddziaływuje negatywnie. Już setny raz wychodzi, a zawsze wychodził, módlcie się o mojego syna. Módlcie się o mojego syna, módlcie się o mojego narkomana, módlcie się o mojego syna. I przyjechał 101 kaznodzieja i zrobił wezwanie. I wszyscy czekali, że Kolesnikow przyjdzie do przodu. Ale Kolesnikow nie wyszedł do przodu. I wszyscy ze zdumieniem odwracają głowy, co, nie ma go na nabożeństwie? Nie, jest, siedzi. Po nabożeństwie pyta go, czy w trakcie nabożeństwa pastor pyta, no bracie Kolesnikow, czemu ty nie wychodzisz do przodu? Ja już nie mam potrzeby, bo Bóg wysłuchał moją modlitwę. I mój syn się nawrócił. Niech was Pan błogosławi. Amen.